Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Marcin Pobierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, jest naszym gościem.
Dzień dobry, witam Państwa.
Spokojnie, po wczorajszej sesji, szybko, ekspresowo, ja powiedziałbym nawet rekordowo. Zamieniliśmy przed chwilą kilka słów, no Pana nie było jeszcze w przedniej kadencji w Radzie Miasta, ale bywały takie sesje, które trwały nie tylko po kilka czy kilkanaście godzin, ale nawet kilka dni. Zdarzało się, że radni debatowali nad budżetem. Wczoraj ekspresowo, właściwie bez żadnych większych dyskusji, powiedziałbym.
Co do naszego Platforma Obywatelska, byliśmy cały czas przygotowani
do... Państwo to mówiliście nawet parę dni wcześniej.
Tak, do konkretnych działań to wyartykułowaliśmy. Tu generalnie chodziło o kwestię poparcia budżetu poprzez zabezpieczenie środków na podwyżki dla pracowników z miejskich spółek. I to wybrzmiało u prezydenta i to był warunek klubu Platformy i klubu Ziona razem i to zostało spełnione.
I też warunek Prawa i Sprawiedliwości. Zresztą Jacek Budziński mówił to bardzo wyraźnie chyba w ubiegłym tygodniu tu na naszym...
Tak, ale trzeba wspomnieć, że spotykaliśmy się ze związkowcami jako klub Platformy. Była to rozmowa, no dojrzała, konkretna rozmowa. Wysłuchaliśmy wszystkich argumentów strony związkowej. Ponadto zorganizowaliśmy z radnym Binkiem, radnym Wysockim spotkanie z szefami miejskich spółek na Komisji Gospodarki, żeby poznać tą sytuację i diagnozę z miejskich spółek, czy można, jak to wygląda ta kondycja finansowa, to wszystko pozwoliło nam na wyartykowanie już konkretnych...
I wypracowanie kompromisu budżetowego, jeśli można to tak nazwać.
Tak, tutaj prezydent zadeklarował, że będzie spotkanie jeszcze w grudniu, w styczniu, w lutym będą rozmowy ze związkowcami ze strony miasta.
Ja mam wrażenie, że związkowcy też wczoraj byli uspokojeni, nie wiem, może też magia świąt zadziałała, ale taki bardzo wymowny obrazek, kiedy prezydent witał się ze związkowcami przy wejściu na salę sesyjną, uśmiechnięci, zadowoleni, wyglądali jak dobrzy znajomi, jakby nikt już nie pamiętał o tym, co się działo tydzień, dwa tygodnie temu, jak momentami ostro, mówiąc kolokwialnie, skakali sobie jedni i drudzy do gardła.
Ja myślę, że ta ostrość właśnie niejednokrotnie usztywnia te relacje, ten konstruktywny dialog. Pamiętajmy o tym, że 36% budżetu miasta są to subwencje i dotacje z państwa. I to musi wybrzmieć i to było tym punktem niewiadomym, bo nie był ustalony budżet państwa. Dalej są budżetem niejasności, jeśli chodzi o podatki, teraz wieki emerytalne, to wszystko mówię.
Dużo ciekawych rzeczy. Dzisiaj słyszałem informację, że pan Morawiecki rezygnuje z opodatkowania takiego, jakie planował, jednoosobowych przedsiębiorców. Projekt, który był z 40% podatkiem, łącznie w którymś momencie poszedł do śmietnika. Nikt nic nie wie na razie.
Muszę powiedzieć szczerze, tej przejrzystości i tej stałej, która jednak będzie kształtowała budżety samorządów. Mówimy też o kwocie wolnej, czyli to też ma przecież wpływ, to jest 40% dochody własne PIT i CIT, to ma przecież wpływ kolosalny na budżet miasta. Stąd była ta prośba o ten spokojny dialog.
Radny Bochański podkreślał wczoraj tutaj w studiu kwestię dotacji oświatowych, bo to też jest bardzo potężny pieniądz, bo nie wszyscy wiedzą o tym. W większości się wydaje, że państwo po prostu daje pieniądze, subwencje na danego ucznia, natomiast samorządy dokładają do tych subwencji, plus prowadzą jeszcze jakieś inne działania około oświatowe, które generują bardzo duże koszty.
Teraz powiem, to jest 35%. Zależy od państwa, od przeliczenia, od wskaźników, ile dostaną samorządy. W tym momencie jest ta reforma edukacji wprowadzona. I tutaj to też również było jasno powiedziane, że tych pieniędzy z państwa nie ma na dzień dzisiejszy. To jest około 10-12 milionów z naszych pieniędzy tutaj podatników, z naszych pieniędzy samorządu. Musimy te szkoły dostosować, obiekty, gabinety.
No, wszyscy wiedzą, że to kosztuje.
Olbrzymie pieniądze.
Kiedy rzucana była kwota jakiś czas temu, że oto państwo dołoży nam do adaptacji szkół, dostosowania ich do nowego systemu, 300 tysięcy złotych. Pan zajmuje się budowlanką, mówiąc najogólniej, no to wie pan dokładnie, co można zrobić za 300 tysięcy w jakiejś szkole, która kubaturę ma niesamowitą. Tak? To nie są domki jednorodzinne, tylko są to potężne budynki.
Tutaj też nie mówimy tylko o salach dydaktycznych, ale też o pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych.
Łazienki i tak dalej.
To wszystko kosztuje. Całej infrastruktury, montowaniu jej na nowo oraz nowej, wiadomo, już kiedyś wspomnieliśmy, nowej realizacji i podziału uczniów aby tych obiektów wykorzystać. I tu stąd te interwencje na sesji Rady Miasta, są przedstawicieli gimnazjów, artykułują tą potrzebę, no ale to widzę, że jest bardzo negatywny odbiór społeczny tej reformy, jest strach, jest bojaźń i to ja to w zupełności rozumiem i tu już niejednokrotnie
podkreślałem to. Chociaż pewnie na dwoje babka wróżyła, no bo że... będą i tacy, którzy będą wzorem minister Zalewskiej mówi, że to jest bardzo dobry projekt, tak, no że podoba im się rozwiązanie ośmioklasowej podstawówki i
tutaj
tak dalej,
zawsze
i tak
będą
dalej.
Te sprzeczności, bo widać Związek Nauczyciela Polskiego plus samorządy, plus rodzice szkoły, no bardzo mocno artykułują i że to nie jest potrzebna reforma, ale to już się stało.
Zostawmy to, wróćmy do wczorajszej sesji. Pan się spodziewał takiego obrotu sprawy, że Prawo i Sprawiedliwość usiądzie z wami ramię w ramię na tej mini konferencji prasowej, szefowie klubów przedstawią swoje pomysły na budżet i powiedzą bardzo wyraźnie, że opowiedzą się za tym budżetem, jeśli warunek taki, taki i taki będzie spełniony i oto Prawo i Sprawiedliwość, ja dawno nie pamiętam takiego budżetu, że popiera stuprocentowo jeśli chodzi o swoich członków, budżet dla Zielonej Góry na 2017 rok.
Ja powiem szczerze, nie zakładałem, że Prawo i Sprawiedliwość poprze ten budżet, bo przecież cały czas ten dialog był negatywny. Cały czas była ta krytyka inwestycji, zadłużenia, pozyskiwania środków europejskich, to co się dzieje jeszcze w Urzędzie Marszałkowskim, to czas nie wskazywało na to, że poprą ten budżet.
Ja dużo bardziej burzliwa sesja budżetowa była w Urzędzie Marszałkowskim, o którym pan mówi. Tak.
Ja jako klub Platformy Obywatelskiej odpowiedzialnie, żeśmy partycypowali, uczestniczyli w tworzeniu tych inwestycji, w tych założeń budżetowych i to popieraliśmy razem z Klubem Zielonym. To Prawo i Sprawiedliwość tu zmieniło zdanie podczas sesji. Nie wiem, chodzi o wiarygodność. Ja to już nie będę oceniał Prawa i Sprawiedliwości, niech oni się tłumaczą. Ja mogę tylko powiedzieć o tym budżecie, że jest to budżet konstruktywny, inwestycyjny, to cośmy już o tym kiedyś...
I zaraz porozmawiamy o realizacji, natomiast należy ewidentnie powiedzieć, że bez względu na to, co się dzieje przed sesją budżetową, czy jakąkolwiek inną sesją, i tak ostatecznie liczy się moment głosowania, więc nawet jeśli wątpliwości zgłaszali radni Prawa i Sprawiedliwości, a ostatecznie zagłosowali za, to uważam, że też mieli do tego prawo. Oczywiście, najpierw wyrażać, podważać niektóre rozwiązania.
Jest kompetentne, żeby to analizować, skąd te zmiany decyzji. Ja tylko podkreślę na konferencjach prasowych, chodzi o te inwestycje. To jest najważniejsze, to jest około 150 milionów środków europejskich i na to zwracamy uwagę jako Platforma Obywatelska, bo pamiętajmy o tym, że zabezpieczone dla województwa lubuskiego 96 milionów euro. Nasz rząd to zabezpieczył z PSL-em, jest z czego brać. I dlatego była cały czas ta weryfikacja, te dopytywania o jakość składanych projektów.
No i radny Dukiewicz też mówił głośno, że on nadal boi się odrobinę o to. Oczywiście nie życzy tego nikomu, ale boi się, czy uda się rzeczywiście zrealizować wszystkie te inwestycje, które są założone. Pewnie każdy chciałby, żeby to wszystko poszło ładnie i gładko, natomiast no, na dzisiaj nikt nie może założyć, jak potoczą się przetargi, jak będzie z wykonawcami, jak będą szły te inwestycje. To jest wróżenie
skutku. No tutaj już jest wyzwanie duże Urzędu Miasta. Ja też niejednokrotnie podkreślałem, że warto przewidzieć czy wzmocnienie kadry inspektorskiej w wydziałach tutaj tych technicznych budowlanych w mieście, żeby te przetargi, realizację robót, kontrolę robót, żeby to prowadzić w tym okresie tej kulminacji, bo pamiętajmy o tej remoncie przecież Westerplatte, co jest bardzo ważną inwestycją, wykorzystując ten program jeszcze z Chetynówki.
Następnie trasa aglomeracyjna.
Na pewno ten komunikacyjny miasto będzie tutaj miało no, szerokie wyzwania i kierowców.
I trochę problemów dla kierowców.
No będą, ale ja myślę, że już mieszkańcy raczej dojrzeli, bo widzą, że te pieniądze europejskie trzeba wbudować i są te pewne tutaj jakieś tam problemy komunikacyjne, ale to wszystko do przetrwania i ten rok 2017-2018 będzie jednak rokiem mocno. Ja też chciałbym zwrócić uwagę, że nie tylko czysta infrastruktura, właśnie rozbudowa hospicjum, przecież mamy inwestycje zitowskie.
Bardzo ważna inwestycja.
Tak, to są inwestycje społeczne i inwestycje w ochronę zdrowia. To więc to jest ważne, że w tym budżecie jest to zawarte i tutaj z olbrzymią nadzieją i od razu no, takimi weryfikacjami będziemy obserwować. Mówię, budżet jest budżetem, to założenia finansowe, realizacja. To będzie najważniejsze, realizacja i praca Urzędu Miasta. Ale wygląda to bardzo dobrze. Tak jak wspomniałem, środki europejskie to jest około 150 milionów w tym budżecie, to więc to jest bardzo duże, 25% inwestycyjny budżet.
A kierowcy, jeśli mówimy o inwestycjach drogowych, będą musieli uzbroić się w cierpliwość, ale ja przypominam sobie kilka takich inwestycji. Wystarczy spojrzeć na przykład na moment, kiedy remontowana była ulica Jaskółcza. Też w pierwszej chwili wszyscy mieli pretensje. Miasto stoi w tej części. Nie da się przejechać, natomiast kiedy została wyremontowana, kiedy został otwarty łącznik, ruch jest jest odciążony. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą, którym przecież pękały domy. Samochody przejeżdżały.
W czasie konferencji jeszcze myśmy rozmawiali z prezydentem. Ta dyskusja się długo toczy z działem planowania przestrzennego. Tutaj radny Sapa, przewodniczący klubu, wyartykułował i to się jest zrozumienie ze strony prezydenta i ten dialog jest tutaj mocno wyartykułowany i będziemy wnosili o poprawki do budżetu, aby zabezpieczyć większe środki na planowanie przestrzenne. Tam mamy około 350 tysięcy na plany miejscowe, ale musimy przystąpić do dokumentów analitycznych, do dokumentów, do studium uwarunkowań oraz studium komunikacyjnego. Pamiętajmy, że budujemy centrum przesiadkowe, budujemy nowe drogi, zakupujemy nowe autobusy, czyli ingerujemy w układ komunikacyjny miasta i tutaj podstawą będą nowe rozwiązania komunikacyjne dostosowane do studium komunikacyjnego, studium transportowego.
A to będzie bardzo ciężka przeprawa, nie da się ukryć, bo wystarczy spojrzeć na to, co wydarzyło się niedawno przy SP11. Budżet obywatelski, zmiana układu ciągów komunikacyjnych i dróg i tego, jak prowadzony był ruch. Jedna grupa osób bardzo zadowolona, inna mówi, a po co oni nam to tutaj zrobili? W tej chwili są drogi jednokierunkowe, będzie problem z przejazdem i tak dalej, i tak dalej. Tu też mieszkańcy się bardzo podzielili. Będą tacy, którzy powiedzą, świetnie, nie ma tutaj klepiska i dzikiego parkingu, jest to wszystko ucywilizowane, ale będą i tacy, którzy powiedzą, wcześniejsze rozwiązania były lepsze.
Ja myślę, że tam sprawa byłaby jeszcze bardziej czytana, gdyby tam faktycznie był miejscowy plan i ta droga, bo ona była dyskutowana przecież niejednokrotnie w budżetach obywatelskich, ale te rozwiązania planistyczne, ja zawsze stoję na stanowisku, że dobry projekt, dobre rozwiązania planistyczne, dobre uzgodnienia są podstawą do dialogu z mieszkańcami, bo trudno tak zgadywać, weryfikować, dodawać, odejmować.
Eliminują potem też szereg kontrowersji.
Obliczone natężenie, przepływ, nowe rozwiązania bezpieczeństwa przy tych skrzyżowaniach. Dla mnie też bardzo istotna jest ingerencja, powiem szczerze, w Starą Zieloną Górę, czyli te wąskie gardła. Te wydatki majątkowe na poprawienie rozwiązań komunikacyjnych, czyli prawo skręty, bezpieczne skrzyżowania i to też będziemy cały czas podkreślać. Ale no mówię, no to jest jakby coś, z czegoś wynika, nie? Ale podstawą jest ten dokument planistyczny i w mojej ocenie należy też szukać pieniędzy na większe wzmocnienie szpitala klinicznego. Nie ma szpitala miejskiego, to szpital wojewódzki. Jedyne zabezpieczenie medyczne mieszkańców, no powiedział, tego ośrodka Zielonej Góry. To więc myślę, że tutaj należy też szukać pieniędzy i większe. To mamy 300 tysięcy na razie w budżecie zapisane, ale i tutaj radny Sapa też o to wnioskował, aby te pieniądze były większe i to będziemy w styczniu o tym rozmawiali.
No przesunięć budżetowych w ciągu roku na pewno będzie wiele. Zresztą tak, to jest rzecz absolutnie standardowa, że dokonujecie państwo na bieżąco różnego rodzaju korekt w czasie danego roku budżetowego. Tu nie będzie inaczej. No zresztą wczoraj po uchwaleniu przecież budżetu jeszcze decydowaliście o tym, jak będzie wyglądał budżet obowiązujący w tej chwili. Też były dokonywane pewnego rodzaju przesunięcia. To jest naturalna sprawa. No, naturalna
no i te środki też nie wygasające. Z upływem roku budżetu zostały zapisane i uchwalone na wczorajszej sesji Rady. I tutaj chciałem położyć nacisk i z tego jestem bardzo zadowolony, z tego, że udało mi się to poprowadzić, to boisko na ulicy Batorego. Ono jest realizowane, przeskoczyło na następny rok dokończenie tej realizacji. Dragonsi tam byli zapisani, to dostosowanie tej infrastruktury. To więc jest sporo tych tematów, które muszą być do czerwca jeszcze, bo będzie z tym starym rokiem zrealizowane. I to się też wpisuje w pewne teraz założenia, bo chciałem do tego też podkreślić, że Platforma Obywatelska zrobiła konferencję prasową, podsumowując, może powiedzieć, to prawie połowę kadencji. To musimy być tutaj czytelni, transparentni.
Ładnie w telewizji Zielona Góra zostało to nazwane rachunkiem sumienia. Myślę, że nie ma w tym nic złego, żadnego przekąsu.
Pokazanie Zielonogórzanom, że Klub Platformy Obywatelskiej współpracuje, realizuje swoją politykę, realizuje politykę inwestycyjną miasta. No i tutaj wyartykułaliśmy w kilku punktach, na pewno obwodnica. Ja jestem tego zdania i to biorę doświadczenia.
To jest bardzo ciężki temat.
Wiem, ale to też chodzi o to, żeby coś zaplanować, trzeba to zweryfikować, wizję lokalną stworzyć, wnieść poprawki, uwagi do studium kuratorskiego i to, żeśmy jako radni Platformy
to
zrobili.
Pan z kolegami się najeździł po lesie.
I to też było takie branżowe spotkanie, bo radny Sapa, tutaj wiadomo, kładziemy nacisk, Platforma na zdrowe powietrze i przesunięcie ruchu tranzytowego po Zieloną Górę, to pod tym kątem radny Rosik, no specjalista od zieleni, lasy państwowe i moja skromna osoba, jeśli chodzi o uwagi projektowe, to więc to się udało skorygować przy Raculi i to zostało transparentnie też przekazane mieszkańcom.
Ale o losach obwodnicy nie mamy na razie to dyskutować, oczywiście rząd zdecyduje, to jest jest dużo uwarunkowań bardzo różnych.
Ale to też trzeba podkreślać, że pewne te ambicje polityczne, pamiętajmy, że Platforma rządziła 8 lat i to się odbiło na Zielonej Górze, czyli mamy ten łącznik, mamy CRS, nie? I stawiamy te progi teraz przed rządzącymi, czyli obwodnica, czyli rondo na Pileckiego z Wrocławską. Czekamy na to, bo SK to wszystko to już poszło, tak? Teraz musimy kolej dużej prędkości, przecież też apel Platformy Obywatelskiej poparty przez całą Radę Miasta. Jest odpowiedź PKP działu inwestycji, że jest to jak najbardziej rekomendowane przez Zieloną Górę. Walczmy o tą Zieloną Górę. Są politycy teraz już innej opcji, ale no musimy przelać krew.
Ale wszyscy bez względu na opcję zawsze mówią, że zależy im na tym, aby miasto się rozwijało i pamiętają o tym, że są z Zielonej Góry czy z województwa lubuskiego. Tu zostali wybrani dla tego województwa, dla tych miast, obu stolic czy wszystkich innych mniejszych miast powinni pracować. Zmieńmy temat na moment. Czarne koszulki z białym napisem. Wolne media. Wczoraj u państwa w ratuszu podczas sesji Rady Miasta. Myśli pan, że ten protest, bo nazwijmy to chyba w ten sposób, czy pokazanie tego, że istnieje jakiś problem, ma znaczenie dla Zielonogórzan? Z punktu widzenia Warszawy, z punktu widzenia zielonogórskiego ratusza, hasło, hashtag z napisem Wolne Media jest nośny, ale jakie on ma przełożenie na...
To znaczy, ja zawsze stoję na stanowisku, że jako Platforma Obywatelska kładliśmy 100% nacisk na politykę samorządową, tak, na fundusze spójności, na to, ale to jest zawsze korelacja z państwem i też nie należy odrywać Zielonej Góry od sytuacji w Polsce. Też należy z mieszkańcom rozmawiać, pokazywać to. To było pewne zainicjowanie działań ogólnopolskiego protestu, jeśli chodzi o media, co jest bardzo ważne, trudno.
A robili tak radni w całej Polsce?
Ja patrzę...
Radni Platformy w tym wypadku.
Tak, bo to na Facebooku to wybrzmiewa i to bardzo mocno.
Nie, zastanawiają mnie, czy w innych ratuszach, w innych miastach pojawili się...
Nie, tak, to jest bardzo nośne.
Samorządowcy w takich koszulkach również.
Tak, i należy to podkreślić, że z pewnymi rzeczami globalnymi, ogólnopolskimi się nie zgadzamy, że wolność mediów, dostęp do informacji publicznej, do polityków, no jak najbardziej powinien być i z tym się nie będziemy kłócić. To, co się dzieje w TVP, to już w zasadzie nie jest telewizja publiczna, tylko telewizja pisowska tam. To są te błędy. I dlatego to podkreślamy. Ja też nie oddzielam tego. Polityka miejska, polityka finansowa, no przecież to były decyzje rządowe, Platformy zabezpieczenia tych milionów euro dla województwa lubuskiego. To wszystko jest w pełnej korelacji. Rząd, samorząd. I dlatego jak najbardziej jestem za tym transparentnością, pokazaniem tego naszego zaniepokojenia, sprzeciwu do tych złych decyzji. Ale...
A co ze złych decyzji? Nie wiadomo, czy się rządzący wycofają, czy też nie wycofają. Jak mówił marszałek Kuchciński, ostatnio sprawa jest otwarta, cokolwiek miałoby tego rodzaju...
Znaczy, nie ją zamykał, bo teraz musi otwierać.
No tak.
Nie po co, bo nie jeden rząd był w Polsce i nikt...
Cokolwiek miałoby to znaczyć. I nie jeden rząd próbował ograniczyć funkcjonowanie dziennikarzy, wszystkich mediów w parlamencie. Może jest w tym trochę racji, że rzeczywiście wzorem innych parlamentów dziennikarze nie wszędzie powinni mieć dostęp. Pewnie przerysowują to trochę parlamentarzyści, ale mówią, że dziennikarz wchodzący z jakimś do toalety, czy gdzieś tam...
Znaczy, myślę, że tutaj chyba nie o to chodziło, bo galeria, czy dostęp do polityków gdzie się mamy tego dowiedzieć na bieżąco, na gorąco?
Państwo
dziennikarze, to jest, czy na sesji Rady Miasta, to są bieżące emocje.
To jest mniej więcej tak w skali mikro, gdybyście państwo uznali, że w tej chwili dziennikarze nie mają wstępu do ratusza.
No i muszą, nie wiem, z sali obok na przykład tylko przez relacje, przez multimedialną obserwować sesję Rady Miasta. To zupełnie inaczej jest to też się należy mieszkańcom, ta transparentność. Ale to mówię, mam nadzieję, że to wybrzmiało i to jest nasz jasny przekaz.
Jakieś zagrożenie jeszcze pan widzi a propos realizacji tego budżetu uchwalonego na 2017 rok? Mieliśmy o tym wspomnieć. I czy jest jakaś obawa, czy tak jak mówił pan Bukiewicz, że boi się, czy się zdąży z tymi wszystkimi rzeczami? Czy zostanie to dobrze wykonane? Pan też widzi takie zagrożenie, czy raczej ufa, że uda się to wszystko spiąć i że rzeczywiście będziemy widzieli namacalne zmiany?
Widzę, bo kwestia realizacji skutecznych tych przetargów, czy ewentualnych odwołań, czy pisania specyfikacji, to więc to już wszystko będzie zależało od wydziałów merytorycznych w Urzędzie Miasta, dlatego tutaj
czyli urzędnicy mają wziąć się do roboty, kładę nacisk, ma to być zrobione.
Znaczy, nie, urzędnicy pracują, to nie mam zastrzeżeń, bo czy z dyrektorem urbańskim się kontaktujemy, to są jak najbardziej, bym powiedział, przepracowani, tu bym nawet widział pewne ruchy, żeby oddzielić utrzymanie dróg, remonty od nowych inwestycji, zwiększyć ilość inspektorów.
No, ale to już są jakby wewnętrzne kwestie tego, jak funkcjonuje urząd i jego struktura.
Ja pracując w PGNiG-u, też był dział remontu, dział inwestycji, dział utrzymania ruchu, to więc takie to jest akurat zdrowa relacja inwestycyjna i to by na pewno wolał rozbudować w Urzędzie Miasta, bo jest ta kumulacja, to przeciążenie i tutaj należy się to wzmocnienie czy o kwestię fachowców jeszcze dodatkowo. No to też jest skuteczność realizacji i rozmowy, bo tych tematów jest bardzo dużo przy połączeniu miasta.
Które przez cały czas trwa i cały czas ten proces funkcjonuje. To nie jest tak, że miasto się połączyło i oto temat jest zamknięty, przesunęły nam się granice. To na koniec jeszcze, panie przewodniczący, gdybyśmy mogli, bo nie wiem, czy uda nam się jeszcze spotkać w tym roku, kilka słów na temat 2016 roku. Zastanawiał się pan nad tym, jaki to był rok dla Zielonej Góry?
To było, znaczy ja powiem ze swojej strony.
Z pańskiej perspektywy.
Oczywiście, no, żeby coś wykonać i zrobić, trzeba było to wydyskutować. Trzeba było to skonsultować. Dlatego ten rok, dla mnie jest on olbrzymią wartością, bo żeśmy rozbudowali model.
Jest to
model.
Rok dialogu?
Tak.
Bo ten dialog się pojawiał w bardzo różnych obszarach, tak? Z jednej strony dyskusje i kompromisy osiągane, tak jak wczoraj w ratuszu podczas sesji budżetowej, z drugiej strony różnego rodzaju dialog z mieszkańcami, czasami nerwowy, czasami mniej nerwowy, próby ucywilizowania pewnych rzeczy, kwestia konsultacji społecznych i tak dalej, i tak dalej. No takie rzeczy
to
nie działy się przed 2016
roku. Był gminny program rewitalizacji. Budowaliśmy metodę porozumiewania i słuchania mieszkańców. No bo na tym polega polityka spójności, polityka samorządowa. I tutaj ze społecznikami tworzymy ten regulamin konsultacji bardzo dobrze. Dyskutowaliśmy o budżecie obywatelskim. Bardzo duże zmiany. Idziemy w naszym kierunku uchwały Rady Miasta. W tym momencie mamy szkoły z budżetu wycofane, mamy obniżony wiek, zaangażowaliśmy tą młodzież w budżet obywatelski. Następnie mamy sam proces pokazywania projektów i budowania tych, wnoszenia tych uwag. To więc ja myślę, że to było największym skokiem i największym tutaj. Pojawiły się problemy, pojawiła się krytyka, ale oczywiście, żeby dobrze zaprojektować inwestycje, trzeba przedyskutować. Nie? Dlatego się cieszę z tego programu konsultacji budżetu obywatelskiego i tym bardziej tego dialogu, który się udało.
Krytyka, która jest konstruktywna, jak najbardziej powinna się pojawiać, bo ona też mobilizuje do dalszej pracy. Przecież nikt nie ma monopolu na wiedzę i to nie jest tak, że radny X czy prezydent X wymyślą sobie jakąś rzecz i mówią, to jest genialne.
I żebym dodał bardzo ważną instytucję, jak Rada Działalności Pożytku Publicznego, tak, gdzie ten parytet większościowo, to Wnioskowa Platforma Obywatelska jest zachowany i to jest olbrzymia wartość. Ja uczestniczę w tych obradach i widzę społeczników i analizujemy uchwały Rady Miasta, wnosimy uwagi, spotykamy się z panią prezydent. To jest ta sfera właśnie tego sektora społecznego, która jest mocno artykułowana. Oczywiście to jest proces, to jest dogadywanie się, to jest kwestia kompromisu, ale jest ta droga, jest ta legislacja, jest to okno, które faktycznie można wykorzystać do poprawy tych uchwał Rady Miasta w tych kwestiach społecznych, organizacji pozarządowych. I tutaj jestem z tego bardzo zadowolony. Chciałbym też zaznaczyć, że tu ze swojej strony stypendia, które udało mi się ufundować dla szkoły sportowej, chcę zapewnić, że będą dalej w następnym roku, aby powiedzieć, kontynuowany ten program wspierania młodych, zdolnych sportowców.
Czyli młodym, zdolnym już nie trzeba mówić wszystkiego najlepszego, będziecie mieli lepiej w nowym roku, a przynajmniej będziecie mieli tak samo, jeśli chodzi chociażby o fundusz stypendialny, a jak przyszły rok będzie lepszy od tego, to chyba wszyscy sobie tego powinniśmy życzyć. Marcin Pawierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, dziękuję bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.